Słuchajcie, Radia RMF 24, a teraz będzie trochę klimatów z Monachomachii. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, wysłał list do papieża w sprawie reform w kościele w Niemczech i oskarżył w dużym skrócie Niemców o herezję. W odpowiedzi przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Batzing, zarzucił arcybiskupowi Gądeckiemu przekroczenie uprawnień i złośliwe oczernianie. Ale już dziś obaj panowie spotkali się na Malcie, podali sobie dłonie i zapewnili, że będą wspólnie szukać dobra. A z nami jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Czy rzeczywiście to tak wygląda różowo, że panowie się na Malcie spotkali? Tam wprawdzie dużo ładniejsza pogoda niż u nas, ale cały mróz odpuścił i teraz nastąpi 100 lat płynących mlekiem i miodem między kościołem w Polsce i w Niemczech.
To zbyt optymistyczna wizja. To jest raczej początek, a nie koniec ostrych sporów, także w Kościele katolickim między biskupami, między teologami, między wiernymi, ale uważam, że trzeba po prostu przyjąć. Także w katolicyzmie spory za coś naturalnego i dość często autentyczne spory są lepsze niż fałszywa jedność. Popatrzmy na fałszywą jedność chociażby biskupów prawosławnych w Rosji. Kilkuset biskupów prawosławnych wspiera całym sercem patriarchę Cyryla, gdy chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską. To już ja wolę spór biskupów katolickich, niemieckich czy polskich, niż fałszywą jedność biskupów rosyjskich.
Księże profesorze, to oczywiście prawda, tylko tu pytanie jest tego rodzaju. Czy to jest rzeczywiście spór? Jeśli to jest spór, to dobrze, jeżeli biskupi po prostu spierają się o najlepsze rozwiązanie jakichś kwestii teologicznych. Ale zdaje się, że arcybiskup Gądecki w swoim liście nie tyle chciał się spierać, ile chciał napisać, że biskupi niemieccy tak naprawdę przestali być katolikami. A to jest już troszeczkę więcej niż spór. To jest wykluczenie jednej ze stron debaty z przestrzeni katolickości.
Być może będą jakieś komentarze w najbliższych dniach arcybiskupa Gądeckiego, gdy chodzi o jego intencje, gdy chodzi o jego zamiary, bo na dzisiaj my za bardzo nie wiemy, dlaczego ten list powstał i dlaczego został skierowany bezpośrednio do papieża Franciszka i o to szczególnie ma pretensje.
No i dlaczego został ujawniony mediom, dodajmy, bo to tam, że do papieża został skierowany, to jedna rzecz, ale druga rzecz, ktoś go ujawnił mediom.
No i chyba o to szczególnie ma pretensję episkopat niemiecki, a te żale wyraża w swoim liście biskup Georg Batzing, który jest przewodniczącym konferencji episkopatu Niemiec. Ale powtarzam, trzeba poczekać na wypowiedzi, deklaracji arcybiskupa Gądeckiego. Myślę, że o to będą pytać dziennikarze w najbliższym czasie i z pewnością poznamy także okoliczności powstania tego listu napisanego przez arcybiskupa Gądeckiego.
Przypomnijmy w takim razie, o co tak naprawdę spierają się obaj hierarchowie. Tam pada i w jednym, i w drugim liście kilka kwestii, które ich dzielą, o tak bym powiedział. Pierwsza z nich to jest kierunek reform, które przyjął Kościół katolicki w Niemczech. Drugie to są kwestie moralne, stosunek do osób homoseksualnych i aktów homoseksualnych i do osób transpłciowych. A trzecią jest stosunek do demokracji. To też jest bardzo ciekawe, bo obaj biskupi odnoszą się do tego samego dokumentu, Centesimus Annus Jana Pawła II, tylko cytują inne jego fragmenty.
Tak, w tle jest oczywiście także proces synodalny, synod o synodalności, reformy, które się dokonują obecnie, gdy chodzi o Kościół katolicki. I oczywiście mamy duże różnice, gdy chodzi o biskupów niemieckich czy biskupów w Polsce, ale także mamy głębokie różnice między biskupami w naszym kraju. No wystarczy przywołać opinie niektórych polskich biskupów, gdy chodzi o ostatni synod rzymski dotyczący synodalności. No są biskupi, którzy są tym synodem i reformami papieża Franciszka absolutnie zachwyceni. No i są biskupi, którzy widzą w tych reformach ogromne zagrożenie. Także mamy także głębokie podziały, gdy chodzi o Polskę. Natomiast gdy chodzi o Niemcy, no Niemcy idą swoją drogą i to nie jest tak, że te różnice w Niemczech rozpoczęły się wczoraj czy przedwczoraj. Tak naprawdę mamy w Niemczech inny niż w Polsce katolicyzm od lat 60. XX wieku. No wystarczy podać taką różnicę, jak chociażby zanik w Niemczech wśród katolików spowiedzi usznej, indywidualnej, inne rozumienie sakramentów świętych, inne rozumienie grzechu czy etyki seksualnej. No przecież Niemcy to wszystko wprowadzili w życie nie wczoraj, ale 50 lat temu.
No tak, tylko że z tego, co mówi ksiądz profesor, to trzeba powiedzieć, że to są po prostu dwa równouprawnione, przynajmniej jak dotąd, modele katolicyzmu. One oba będą funkcjonować w Kościele, już funkcjonują, bo to nie jest tylko kwestia Niemiec. To jest kwestia do pewnego stopnia Holandii, niektórych diecezji w Stanach Zjednoczonych, do pewnego stopnia, choć nie wszędzie, nie Francji. Po prostu katolicyzm jest podzielony i z tym się trzeba nauczyć żyć.
Panie redaktorze, tylko my obydwaj nagraliśmy na ten temat chyba już, nie wiem, kilkaset różnego rodzaju audycji radiowych i telewizyjnych. Mówimy o tym bardzo otwarcie od prawie 10 lat. Niestety katolicyzm jest różnorodny doktrynalnie. Mamy ogromne różnice wśród katolików, gdy chodzi o rozumienie najważniejszych prawd wiary i moralności, i ogromne pęknięcie nastąpiło w Kościele katolickim, szczególnie po Soborze Watykańskim II, czyli końcówka lat 60. i początek lat 70. XX wieku, i umownie upraszczając, można powiedzieć, że narodziły się dwa obozy, katolicyzm liberalny i katolicyzm konserwatywny, i te dwie frakcje bardzo ostro się między sobą ścierają. W niektórych krajach zachodnich, w takich jak chociażby Niemcy, można mówić o schizmie nieformalnej, która istnieje właśnie od kilkudziesięciu lat. No jest pytanie, czy nie przejdziemy teraz do etapu schizmy formalnej, to znaczy, że w niektórych krajach pewne części katolików będą po prostu występować ze struktur Kościoła rzymskokatolickiego, żeby tworzyć własne podmioty religijne, tak liberalne jak konserwatywne, które nie będą się już mieścić w tym głównym nurcie Kościoła katolickiego.
Ale na razie można odnieść wrażenie, że papieże, i to nie jest tylko kwestia Franciszka, tylko to jest również kwestia Jana Pawła II czy Benedykta XVI, próbują zrobić wszystko, żeby do takiego rozłamu nie doszło. To znaczy oni trochę odgrywają taki taniec na linie, jak odgrywa arcybiskup Canterbury, zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej. To znaczy tak formułują nauczanie, żeby ono znaczyło trochę co innego dla każdej z tych dwóch stron, tak żeby żadna z nich się nie włamała. Pamiętajmy, mamy jeszcze kościoły globalnego południa, które w przypadku kościołów afrykańskich, bo to nie dotyczy całego globalnego południa, są dużo bardziej konserwatywne.
Jeśli już pan redaktor przywołał Anglikanów, to jest wspólnota, która liczy na świecie około 70 milionów chrześcijan, i teraz możemy się pocieszyć łagodnością naszych katolickich sporów w porównaniu z tym, o co się kłócą biskupi anglikańscy. Otóż oni mają co kilka lat takie ogólnoświatowe zebranie kilkuset biskupów anglikańskich. No i ostatni ich potężny spór, który dotyczył tego ogólnoświatowego spotkania w roku ubiegłym, dotyczył tego, czy biskupi geje mogą przyjechać na to spotkanie ze swoimi partnerami, ze swoimi mężami, z którymi są w związkach. No to był główny spór teologiczny między biskupami anglikańskimi, który się przetoczył przez cały świat w ostatnich latach. Jeśli popatrzymy na ten spór, to możemy się pocieszyć, że te spory wśród biskupów katolickich są na razie o wiele łagodniejsze.
No ale to tylko dlatego, że dużo łagodniej ze sobą rozmawiają, bo podobne spory dotykają także kościoła amerykańskiego czy kościoła niemieckiego. Nie mówię oczywiście o podróżowaniu z partnerami oficjalnymi. Tam to często są po prostu mężowie lub żony biskupów lub biskupek, bo w części kościołów anglikańskich związki jednopłciowe to po prostu mogą być zawarte przed duchownym tego wyznania. Też nie wszędzie, trzeba powiedzieć, to jest też bardzo charakterystyczne, ale spór o akty homoseksualne czy o związki partnerskie osób tej samej płci i ich błogosławienie, to jest temat, który podzieli również arcybiskupa Gondeckiego i biskupa Patzinga.
Ponieważ w Niemczech mamy już biskupów, którzy oficjalnie, biskupów katolickich, rzymskokatolickich, którzy oficjalnie w swoich diecezjach piszą listy i wydają stosowne dokumenty, zachęcając księży pracujących w parafiach, proboszczów i wikariuszy do błogosławienia związków jednopłciowych. Także to nie jest już dyskusja czy przyszłość, to jest praktyka życia duszpasterskiego w niemieckich parafiach. W związku z tym wystarczy przejechać rzekę Odrę, żeby się odnaleźć już w zupełnie innym świecie katolickim. No i warto o tym rozmawiać. Arcybiskup Stanisław Gądecki i archidiecezja poznańska to jest przecież no bardzo blisko do granicy polsko-niemieckiej i można powiedzieć, że rzeka Odra jest takim symbolicznym dzisiaj podziałem, czy taką symboliczną granicą, gdy chodzi o dominujący liberalny zachodnioeuropejski katolicyzm i zasadniczo konserwatywny katolicyzm Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście nie cała populacja katolików w Polsce czy w Europie Środkowo-Wschodniej to są katolicy konserwatywni, ale zasadniczo, jeśli porównamy podejście naszej części Europy do Europy Zachodniej, to my jesteśmy w naszej części Europy o wiele bardziej przywiązani do tradycji i rozumiemy większość prawd wiary na sposób konserwatywny, natomiast znakomita większość biskupów, teologów i ludzi świeckich w całej Europie Zachodniej wspiera całym sercem liberalne podejście do rozumienia podstawowych prawd wiary i moralności w Kościele katolickim.
Choć oczywiście trzeba powiedzieć, że także wśród niemieckich biskupów są osoby ostrożne wobec niektórych ze zmian proponowanych przez drogę synodalną.
To jest tak, myślę, na poziomie gdzieś 10%. To znaczy, gdyby tak sondażowo przebadać niemiecki katolicyzm wśród biskupów, księży, teologów, ludzi świeckich, to wydaje mi się, że to jest tak mniej więcej 90 do 10 na rzecz liberalnego podejścia, na rzecz zmiany. I dokładnie tak wyglądały głosowania, gdy chodzi o prace podjęte przez niemiecką drogę synodalną. To jest ostatnich kilka lat. Podjęto decyzję o głębokiej reformie Kościoła w Niemczech w roku 2018, a w roku 2019 oficjalnie rozpoczęła się droga synodalna Der Synodale Weg. Jeśli popatrzymy na poszczególne głosowania w ramach obrad, to znakomita większość uczestników przyjmowała rozwiązania liberalne, a te głosy konserwatystów to zawsze była ogromna mniejszość.
A jak się raz nie udało, to zmieniono zasadę, żeby się znowuż udało. To też trzeba uczciwie powiedzieć. Ojciec papież Franciszek całkiem niedawno też wysłał list do czwórki katolików niemieckich, w którym powiedział, że od części decyzji drogi synodalnych także on się odcina, ale nie był to list będący odpowiedzią na polemikę polsko-niemiecką. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.